Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Michał Guzowski i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu poświęconego wytycznym projektowania aplikacji na Windows 8. W tym odcinku opowiemy sobie o interakcji i gestach. Temat będziemy starali się poznawać od ogółu do szczegółu. Nie jest on co prawda trudny, ale jest dość złożony i dla lepszego poznania i zrozumienia warto, żebyśmy trzymali się tej konwencji. Więc zaczniemy od pierwszego zetknięcia z dotykiem. Co to tak naprawdę wnosi dla nas jako użytkowników, programistów i designerów? Kolejnie powiemy sobie parę słów o projektowaniu interakcji, jakich zasad musimy przestrzegać. Dalej powiemy sobie już o szczegółach, czyli o tym, jakie wymiary powinny być uwzględnione w obiektach, które podlegają interakcji. I na koniec powiemy sobie o cyfrach 2, 4, 7, 11. Na razie nie będę zdradzał, o co z nimi chodzi. Dowiemy się na samym końcu. Więc opowiedzmy sobie, co w takiej ogólności zawiera to dobrodziejstwo inwentarza, jakim jest zamiana myszki klawiatury na dotyk. Więc przede wszystkim jest inna precyzja. Obszar interakcji jest znacznie większy przy palcu niż przy myszce, gdzie mamy dokładne koordynaty X i Y i do tego nie mamy kursora myszki, który wcześniej wspomagał nasze namierzanie. Tak? Więc tutaj będziemy musieli brać pod uwagę tą niedoskonałość kontaktu. Dalej mamy ludzką anatomię, która uniemożliwia nam wykonanie dokładnie prostej linii, więc po pierwsze będziemy musieli wspomagać się pewnymi mechanizmami. Tutaj będą się one nazywały szynami. Dalej, niektóre elementy na ekranie mogą być trudno dostępne ze względu na ograniczony ruch rąk podczas trzymania tabletu. No i na koniec pewne elementy mogą być przesłonięte przez nasze dłonie, więc musimy to także uwzględniać w projektowaniu designu. Kolejną zmianą jest zmiana w stanach obiektów. Tak naprawdę jeden stan ulega zmianie, a mianowicie chodzi mi o stan, kiedy obiekt jest przesłonięty. Stan hover, który w przypadku myszki czy klawiatury polegał na zaznaczeniu obiektu, czy bardziej najechaniu na niego, sfokusowaniu go i w tym momencie działy się jakieś akcje, na przykład wyświetla się tooltip. Ostatnią rzeczą, o jakiej powiemy sobie w tym dziale, to jest, że dotyk umożliwia nam bardzo bogatą interakcję. Mamy teraz już nie tylko jeden wskaźnik, jakim jest myszka bądź klawiatura, ale mamy palce, którymi możemy manipulować po ekranie dotykowym. Możemy rozpoznawać różne gesty w różnej kombinacji, więc to nam daje bardzo duże, szerokie możliwości. Więc jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tego działu? Po pierwsze, optymalizacja celu, to znaczy cała aplikacja jest projektowana w oparciu o założenie, że dotyk będzie podstawową metodą kontaktu między użytkownikiem a aplikacją. To znaczy, że teraz już obiekty, które będą podlegały interakcji, będą musiały mieć odpowiednią wielkość, miejsce, gęstość i geometrię, bo na przykład będziemy musieli zadbać o to, by element nie mógł być w całości zasłonięty przez palec. Kolejnie, dokładność interakcji, czyli będziemy musieli wspierać właśnie to, by użytkownik mógł jak najdokładniej otrzymać to, co zamierza, pomimo tego, że palec nie jest idealnym wskaźnikiem. Więc powinniśmy stosować takie mechanizmy jak punkty zaczepienia, snap points, które ułatwiają zatrzymanie się w dowolnym miejscu podczas interakcji z treścią. I ostatnią rzeczą to jest odpowiednie zastosowanie. Czyli na przykład, że podpowiedzi są pokazywane podczas gdy palec jest utrzymywany na obiekcie. W przypadku małych obiektów te podpowiedzi są tak przesunięte, by nie były zasłaniane przez palec. Odpowiednie zastosowanie tyczy się operacji czasowych, których wbrew pozorom powinniśmy unikać. Czego powinniśmy unikać operacji czasowych? Takich jak na przykład naciśnij i przytrzymaj, bo gesty takie interwałowe nie dają natychmiastowego odzewu, nie dają tego feedbacku. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że użytkownik musi kliknąć w coś małego na ekranie, co jeszcze dodatkowo musi przytrzymać. W tym momencie będzie musiał sprostać dwóm niewygodnościom. Po pierwsze, trudność w trafieniu obiekt i dodatkowo czekanie na odpowiedź. Czyli może się zdarzyć, że będzie klikał i czekał na reakcję naszej aplikacji, a tak naprawdę nawet nie będzie w niego trafiał. Koniec przedstawię Wam bardzo ciekawą tabelkę, gdzie mamy okazję porównać sobie akcje wykonywane przez dotyk, przez myszkę i przez klawiaturę. Dzięki temu będziecie mogli sobie łatwiej wyobrazić, jak przystosować aplikacje, które wcześniej wykorzystywały myszkę i klawiaturę, do aplikacji z dotykiem. Dla przykładu zobaczmy sobie zoom. Wcześniej był realizowany przez kombinację klawiszową Ctrl plus bądź Ctrl minus. W myszce to było po prostu użycie scroll wheela z klawiszem Ctrl, czasami bez niego wystarczyło, a obecnie w interfejsie dotykowym używa się gestu pinch to zoom. Zachęcam Was do zapoznania się dokładnie z tą tabelką. Tymczasem przechodzimy do kolejnego działu, czyli do projektowania interakcji. W Windows 8 mamy dostępnych kilka gestów, które możemy wykorzystywać. Tutaj ważna uwaga, nie należy tworzyć niestandardowych interakcji, które powielają lub na nowo definiują już te standardowe interakcje. Teraz bardzo krótko omówimy sobie poszczególne gesty. Pierwszy z nich, tap and hold, jeden z tych gestów interwałowych, które powinniśmy unikać, ale do czego on służy? Przede wszystkim do wyświetlania szczegółowych informacji lub wizualizacji dydaktycznej. Zwykłe stuknięcie, czyli tap, służy do wywołania podstawowych czynności, jak uruchomienie aplikacji, wykonanie polecenia. Następny gest to jest swipe. Powoduje on przesuwanie obiektów na liście, jak również wybór jednego elementu z całej grupy. Kolejnie cross slide, czyli przesuwając palcem w niewielkiej odległości prostopadle do kierunku przesuwania, możemy zaznaczyć dany obiekt. Następnie rotate, czyli gest służący do obrotu obiektu. Tutaj uwaga, jeżeli chcemy obrócić cały ekran, musimy obrócić urządzenie. Nie realizujemy tego za pomocą gestu rotate. Ściskanie, rozciąganie, czyli pinch and stretch, służy do zmiany rozmiaru, ale także umożliwia skok na początek, koniec lub w dowolne inne miejsce. Wywołany tym samym semantic zoom zapewnia pomniejszenie widoku, pokazując grupę obiektów, przedmiotów. I dostarcza szybkiego sposobu na powrót do nich. I następne dwa służą do wysuwania panelów sterowania. Pierwszy to jest wysuwany gestem swipe od dołu, wysuwa nam komendy aplikacji. Drugi z nich, wysuwany gestem swipe z bocznej krawędzi ekranu, służy do wysunięcia paska charms, o którym mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku. Tak jak wspominaliśmy sobie na początku, ponieważ posługujemy się palcem, nie wskaźnikiem, musimy zwiększyć nasze obiekty, aby umożliwić większą precyzję interakcji. Staramy się przy tym także wykorzystać naturalność ruchów, to znaczy, aby zapewnić bardziej naturalne odczucie w interakcjach, tak jak na przykład przesuwanie, warto wykorzystać efekty fizyczne, jak na przykład przyspieszanie i bezwładność. W przypadku przeglądania elementów, przy panningu, czyli przy przewijaniu zbioru elementów, warto wykorzystać możliwości zooma semantycznego dla podglądu, na przykład przy stronach internetowych czy zakładkach. Dodatkowo w tym kontekście jeszcze raz przypomnę mechanizm punktów przyciągania, czyli tych snap pointów, które pozwalają nam zatrzymać treść w odpowiednim miejscu. To, o czym już również wspominałem, ale podkreślę to jeszcze raz, bardzo ważny jest feedback. Odpowiednie efekty wizualne podczas interakcji z Twoją aplikacją pozwolą użytkownikom rozpoznać, uczyć się i dostosować się do jej obsługi. Interaktywne elementy powinny reagować na dotyk poprzez zmianę koloru, bądź rozmiaru, bądź poruszenie się. Projektując naszą aplikację, musimy pamiętać, aby umożliwić cofnięcie akcji, czyli by błędną interakcję dało się cofnąć dzięki jednemu góra dwóm gestom w ciągu 5 sekund. Dalej, ważnym elementem jest przystosowanie do przypadkowości. Co to oznacza? Chodzi o to, że użytkownik bardzo często, nawet nieświadomie, dotyka ekranu więcej niż jednym palcem. W takim przypadku nasza aplikacja nie powinna drastycznie zmieniać swojej funkcjonalności, swojego działania. I ostatnią rzeczą, którą musimy uwzględnić, to jest, aby unikać gestów zależnych od czasu, o czym już wielokrotnie mówiliśmy. Przejdźmy teraz do przedostatniego działu, czyli do rozmiarów. Czy ma on znaczenie? Oczywiście tak. Zalecane minimum obiektów interaktywnych jest 7x7 mm, czyli około 40 pikseli. Odległość między tymi obiektami powinna wynosić około 10 pikseli. Jeżeli obiekty interaktywne dotyczą funkcji, które nie powinny stać się przypadkowo, na przykład usunięcie elementu bądź przerwanie połączenia, to w tym momencie takie elementy powinny być większe, 9x9 mm, czyli 50 pikseli. Co w przypadku, kiedy mamy naprawdę dużo elementów i nie dają się pomieścić na ekranie? Istnieje możliwość zastosowania mniejszych obiektów, bowiem 5 na 5 mm, czyli około 30 pikseli, jednak nadal przy zachowaniu 2-milimetrowego odstępu. Przy projektowaniu naszych obiektów interaktywnych musimy zawsze wziąć pewną poprawkę na niedokładność. Musimy zostawić sobie margines błędu. Prosty przykład. Jeśli przesunięcie obiektu, czyli drag, będzie mniejszy niż 2,7 mm i owy element będzie podniesiony przez mniej niż 1/10 sekundy, to w tym momencie nadal traktujemy to jako dotknięcie elementu, jako tap. W przeciwnym razie traktujemy to jako przesunięcie elementu, jako drag. Drobne wyjaśnienie, jak możemy obliczyć 1 mm? 1 mm to jest ilość pikseli przez ich gęstość, czyli PPI, pixels per inch. Każda aplikacja ma w swoim asortymencie wiele ikon, które służą wywoływaniu konkretnych funkcji. Tak jak mamy na przykładowym obrazku. Mamy naszą ikonę, której wielkość stanowi 60% całości. Dalej mamy całkowity jej rozmiar. Jest to obszar, którego kliknięcie wywołuje akcję. I na koniec mamy odstęp, minimum 2 mm, bo mniej więcej tyle wystarczy do uniknięcia przypadkowego kliknięcia w przycisk obok. No dobra, ale załóżmy, że mamy sytuację, w której nasza aplikacja będzie wymagała jeszcze gęstszego upchania informacji, albo będziemy posiadać elementy, jak na przykład linki, których nie da się zmieścić w tym zakresie. Co w takich przypadkach? Mamy dwie techniki. Pierwszy jest tethering. Polega on na wizualizacji poprzez prosty konektor pomiędzy punktem dotyku ekranu a obiektem, który po podniesieniu palca zostanie wywołany. Wykorzystujemy go w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeśli użytkownik naciśnie na obiekt, ale będzie nieznaczne przesunięcie, jednak znajdujące się w granicach błędu. A po drugie, jeżeli to będzie ważny obiekt, który jest najczęściej wybierany. Drugą techniką jest scrubbing, który z kolei polega na tym, że możemy sobie w grupie obiektów przejeżdżać palcem, wykorzystując gest slide, i w momencie, w którym puścimy palec, zostanie uruchomiony obiekt aktualnie zaznaczony. Dodatkowo bardzo często wykorzystywany jest mechanizm, w którym jeżdżąc po obiektach palcem, obiekt, który zostanie wywołany, jest lekko powiększany. Wszystko to, o czym mówiliśmy, pozwoli Wam jeszcze lepiej zaprojektować Waszą aplikację w stylu Metro dla systemu Windows 8. Jednak jest jeszcze rzecz, o której nie powiedzieliśmy, czyli jak już pewnie się domyślacie, nasze liczby 2, 4, 7, 11. O co z nimi chodzi? Otóż uważam, że to są bardzo ważne liczby, których zastosowanie pozwoli nie tylko jeszcze lepiej dostosować Wasze aplikacje do wymogów, ale przede wszystkim skupić się na użytkowniku i na jego odczuciach. A więc zaczynamy. 2. Na tylko tylu działaniach musisz się skupić podczas projektowania aplikacji. Projektuj dla dotyku, a nie dla ładnego prezentowania się na ekranie. Jeżeli chcesz, aby użytkownik wchodził w interakcję z zawartością, zwróć uwagę na zaznaczone obszary. Białe oznacza najlepsze, czyli najwygodniejsze miejsce dla interakcji. Jeżeli chcesz, aby użytkownik skupił się na treści, umieść ją na górze ekranu. Dzięki temu użytkownik nie tylko będzie miał treść w wygodnym miejscu, ale i nie będzie sobie zasłaniał, jeżeli będzie chciał skorzystać z przycisków umieszczonych na dole ekranu bez odrywania wzroku. 4. Zastanów się, jak będzie używana Twoja aplikacja. Każdy człowiek ma własny styl użytkowania aplikacji, ale pewne rodzaje aplikacji sprzyjają konkretnym postawom. Pierwszy z nich jest stosowany do czytania, przeglądania stron, mailingu i pisania krótkiego tekstu. Wnioski? Prawa i dolna krawędź oferuje szybką interakcję. Pamiętaj, że prawy dolny róg może być przesunięty przez rękę bądź nadgarstek i narażony na przypadkowy kontakt. Możesz wykorzystać fakt, iż przy tym stylu użytkownik ma dokładniejszy dotyk niż w przypadku innych stylów. Drugi styl służy najczęściej do grania, czytania i przeglądania stron. Wnioski? Dolne narożniki oferują szybką interakcję. Pamiętaj, że grube kciuki oraz ewentualny dotyk bokiem palca zmniejsza dokładność kontaktu. Środek ekranu jest najtrudniejszy do sięgnięcia i dotknięcie go wymusza zmianę postawy użytkownika. Trzeci styl jest najczęściej wykorzystywany do pisania sporego tekstu, mailingu i ewentualnie czytania. Wnioski? Dół ekranu oferuje szybką interakcję. Pamiętaj, że dolne narożniki mogą być przesunięte przez nadgarstki, dłonie i narażone na przypadkowy kontakt. Czwarty styl najczęściej jest używany do oglądania i słuchania. Wnioski: dół ekranu oferuje szybką interakcję. Pamiętaj, że dotykanie ekranu zasłania zawartość, a dotknięcie góry ekranu może wytrącić ustawione urządzenie z równowagi. Użytkowanie z odległości nie sprzyja czytaniu i częstej interakcji. 7. Dopiero przy tylu milimetrach długości krawędzi kwadratowej kony statystycznie 1% interakcji kończy się błędną akcją. Dlatego to właśnie 7 mm jest zalecane jako minimalna krawędź ikony. 11. Tyle w milimetrach wynosi średnia szerokość wskazującego palca przeciętnego dorosłego człowieka. Dla porównania, szerokość palca dziecka wynosi 6 mm, a koszykarza aż 19. Więcej informacji na temat gestów i interakcji możecie znaleźć pod wyświetlonymi linkami. W razie pytań zachęcam do pisania na mój adres mailowy, a tymczasem ja już się żegnam, dziękuję za uwagę i pozdrawiam.